Otwórzmy proszę pierwszą księgę Samuela, 28 rozdział, gdzie czytamy o tym, jak Dawid trwa w sytuacji, w której na razie nie słucha się jeszcze Boga, nie szuka jeszcze Boga. Ostatnio w 27 rozdziale widzieliśmy, że w swej desperacji i lęku przed gniewem Saula i jego ciągłymi, powtarzającymi się atakami, Dawid zaczyna powątpiewać o swoim życiu i mówi: pewnego dnia zginę z ręki Saula. Mimo tych licznych dowodów Bożego ratunku, których już doświadczył, Dawid zaczyna powątpiewać i mówi: nie ma dla mnie nic lepszego, jak pójść do ziemi Filistynów. I widzimy go, jak udaje się do ziemi wrogów Bożego ludu. Udaje się do samego miasta Gat, skąd pochodził Goliat, którego lata wcześniej pokonał w Dolinie Dębów. Udaje się do króla Achisza, u którego już wcześniej szukał schronienia, ale jako człowiek, który postradał zmysły, był postrzegany, tak się zachowywał, aby ratować swe życie i został wypędzony sprzed jego oblicza. Teraz ponownie u tego króla szuka schronienia. Tym razem przychodzi z grupą swoich żołnierzy. Ma już wokół siebie armię 600 mężów, są też ich rodziny. I Achisz tym razem przyjmuje Dawida, nawet na prośbę Dawida daruje mu miasto, Syklag, w którym Dawid wreszcie może budować rodzinne, wydaje się, bezpieczne życie. Ale jak dalsza historia pokazuje, jest to tylko pozór bezpieczeństwa, jest to tylko pozór stabilności. Na Dawida czekają bolesne doświadczenia. I tutaj w pierwszych wierszach 28 rozdziału widzimy ich zaczątek. Nie będziemy dzisiaj jeszcze omawiali tej tragedii, która ma przyjść na Dawida i tego doświadczenia, które otworzy mu oczy i sprowadzi go do miejsca pokuty i sprowadzi go do miejsca, gdzie będzie na nowo szukał Boga. Ale czytamy tutaj o historycznym momencie, który dla Dawida jest szansą, aby zobaczyć, w jak niebezpiecznym położeniu się znalazł. Czytamy, że w tym czasie zebrali Filistyńczycy swoje wojska na wyprawę wojenną z Izraelem. A więc Dawid przebywa u Filistynów, Achisz udzielił mu miejsca schronienia. Dawid, rozmawiając z Achiszem, czytaliśmy w ostatnim rozdziale, stwarza pozory, że atakuje Izraela. Nie mówi tego dosłownie, bezpośrednio, ale mówi to w taki sposób, żeby Achisz w ten sposób to rozumiał. I Achisz myśli sobie: o, to on już jest przegrany u swojego ludu. Teraz będzie mi służył do końca swoich dni. I oto pojawia się sytuacja, że Filistyni wyprawiają się na wojnę z Izraelem. Po pierwsze, gdyby Izrael nie porzucił Boga, w ogóle nie doszłoby do tej wojny. Widzieliśmy, że wcześniej, wielokrotnie w Księdze Sędziów, kiedy te obce armie nadciągały, kiedy Izrael znajdował się pod okupacją, a Izrael wołał do Boga, Bóg wzbudzał im Wybawiciela i ratował ich. Tutaj również zwrócili się do Samuela z prośbą o króla, który będzie toczył ich walki, będzie ich chronił, będzie ich zabezpieczał, i Bóg powołał im Saula, który, jak widzieliśmy, potrafił walczyć. Chociaż miał swoje momenty lęku, i tutaj też go zobaczymy, w strachu, był człowiekiem, który potrafił walczyć. I Bóg dawał mu niejednokrotnie zwycięstwo. Na początku, kiedy chodził z Bogiem i jego serce ufało Bogu, odnosił wiele zwycięstw. Niestety zarówno Izrael, jak i Saul, albo raczej najpierw Saul, a potem Izrael pod jego przywództwem, porzucali Boga, porzucali ufność Bogu. I znajdowali się w sytuacji, gdzie Filistyni coraz bardziej wdzierali się w ich kraj. Byli pod opresją, byli w trudnym położeniu. I chociaż historycznie rzecz biorąc, moglibyśmy doszukiwać się różnych przyczyn tego stanu, w tym, że Filistyni byli jakąś militarną potęgą tamtych czasów, że byli jak wikingowie w swym czasie, gdzie atakowali różne sąsiednie kraje. Tak naprawdę przyczyną tego stanu było duchowe i moralne położenie Izraela. To, że Filistyni po raz kolejny wybierali się z nimi na wojnę i była to wojna, która właściwie z góry już była, wiadomo był jej rezultat. Filistyni mieli druzgocącą przewagę nad Izraelem. jak dalej będziemy czytać, odniosą zwycięstwo, to przyczyną tego wszystkiego był moralny i duchowy stan Bożego ludu. I bracie i siostro, myślę, że tutaj jest taka prosta dla nas lekcja, abyśmy umieli dostrzec w naszym życiu, w naszym doświadczeniu prawdziwe przyczyny stanu, w którym się znajdujemy. Bardzo często patrzymy tylko oczami fizycznymi. Bardzo często oceniamy naszą rzeczywistość na zasadzie naszego ludzkiego łączenia faktów, logicznego rozumowania. I oczywiście Bóg dał nam rozum, dobrze jest połączyć fakty i dobrze jest umieć logicznie myśleć, ale jako ludzie wierzący winniśmy mieć też otwarte duchowe oczy, aby nie tylko postrzegać nasze życie i to, co nas otacza, i nasze okoliczności, i nasze położenie, tylko w tych kategoriach, w jakich postrzegają ją ludzie tego świata, ale abyśmy wiedzieli, że po pierwsze Bóg nad wszystkim panuje, że żadna najdrobniejsza rzecz nie może się wydarzyć bez Jego woli, bez Jego przyzwolenia. Czytamy, że nawet włosy na naszych głowach są policzone, że wróbel nie spada bez Jego woli. A więc wiedząc o tym, winniśmy wiedzieć, że cokolwiek dzieje się w naszym życiu, ma też jakieś duchowe podłoże. Jest też wynikiem naszego duchowego stanu, naszej moralności, naszego postępowania. To, co ma miejsce w naszym życiu, może być wyrazem Bożej aprobaty, Bożego błogosławieństwa. Może być też wynikiem Bożego niezadowolenia. Może być wynikiem Bożego gniewu. Może być wynikiem Bożego sądu nad nami, który wiedzie nas ku upamiętaniu. A więc jakże ważne jest, abyśmy, kiedy coś dzieje się w naszym życiu, szczególnie kiedy dzieje się coś bolesnego, kiedy dzieje się coś trudnego, abyśmy zatrzymali się i modlili się do Boga, aby otworzył nasze oczy, abyśmy właściwie mogli ocenić nasze położenie i aby też Bóg dał nam łaskę zobaczyć prawdziwe przyczyny takiego czy innego stanu. Oczywiście nie zawsze, nie każda jakaś próba czy doświadczenie jest wynikiem Bożego gniewu i Bożego sądu. Niejednokrotnie przechodzimy przez różne doświadczenia, dlatego że Bóg nas kształtuje, dlatego że Bóg nas do czegoś przygotowuje, a więc nie możemy pochopnie, tak jak przyjaciele Hioba, dostrzegać w każdym jednym bolesnym doświadczeniu Boży gniew i Boży sąd i szukanie jakiegoś grzechu. Z drugiej jednak strony niejednokrotnie tak jest. I nie możemy też popadać w drugą skrajność i uważać, że każde jedno doświadczenie jest wynikiem jakiegoś szatańskiego ataku, z którego Bóg zaraz nas z pewnością wyrwie i które nie jest dziełem Boga. Jedna i druga pozycja są skrajnościami, które gubią ludzi. Potrzebujemy zatrzymać się i pytać się Boga: Boże, dlaczego jest taka sytuacja? Panie, pokaż mi, co mam zrobić w tej sytuacji. Czy jest w moim sercu coś, co próbujesz mi pokazać? Czy jest w moim życiu coś, z czego chcesz mnie wyrwać? Czy jest w moim życiu coś, do czego mnie przygotowujesz? Cokolwiek by to nie było. Ważne jest, abyśmy nie postrzegali życia tylko na tej płaszczyźnie naszego cielesnego patrzenia, rozumowej kalkulacji. Abyśmy nie żyli w tym świecie jak ci, którzy nie znają Boga, ale abyśmy mieli duchowe zrozumienie, duchowe wejrzenie. Abyśmy, tak jak Słowo Boże mówi, do tych duchowych rzeczywistości przykładali duchową miarę. Apostoł Paweł pisze, że Bóg daje nam ducha zrozumienia. Bóg objawia nam te rzeczy, których zwykły, cielesny człowiek nie widzi, nie jest w stanie ich dostrzec. My w Jezusie Chrystusie, obdarzeni Duchem Świętym, możemy widzieć więcej, niż widzi tylko naturalny człowiek. I winniśmy zabiegać o ostrość naszego duchowego wzroku. A więc Filistyni szykują się do wojny z Izraelem. I w tej sytuacji Akisz oczekuje, że Dawid przyłączy się do tego konfliktu i będzie walczył po stronie Filistynów. Czytamy, że rzekł do Dawida: wiesz zapewne, zwróćcie uwagę, że musisz wyruszyć ty i twoi wojownicy ze mną w moim chówcu. Akisz go nie prosi, nie składa mu jakiejś propozycji. Akisz mówi: wiesz zapewne, że musisz wyruszyć. Nie masz opcji. Jesteś moim podwładnym. Dałem ci miasto, w którym możesz mieszkać. Mieszkasz w naszym kraju, jesteś pełnoprawnym obywatelem, a więc masz też obowiązek bronić naszego kraju, czy też jeśli my chcemy poszerzyć jego granice, uczestniczyć w tym. A więc pomyślmy, w jakiej sytuacji znajduje się Dawid, gdzie doprowadziło go jego nieposłuszeństwo i jego próba ucieczki przed Saulem. Doprowadziła go do miejsca, w którym zostaje zmuszony, by stanąć naprzeciw Saula i walczyć z nim po stronie Filistynów. Co Dawid ma odpowiedzieć na to, na te słowa Akisza? Dawid daje mu bardzo niejednoznaczną odpowiedź. Mówi: dobrze, sam się przekonasz, czego dokona twój sługa. Myślę, że to najlepsza odpowiedź, jaką Dawid mógł dać w tym momencie. Oczywiście Akisz rozumie to jak? Rozumie, a to teraz Dawid pokaże mu, jak on będzie mężnie walczył po jego stronie, jak on się wsławi, jak on tutaj zabłyśnie. Słyszeli o nim, jak to Saul pobił tysiące, a Dawid swoje 10 tysięcy. Jego odwaga, jego męstwo już od długiego czasu były słynne nie tylko w Izraelu, ale i poza granicami. Co Dawid miał na myśli, mówiąc te słowa? Oczywiście nie wiem. Nie jestem w stanie zajrzeć do jego serca. Czy Dawid, mówiąc to, rzeczywiście miał taką postawę, że będzie walczył po stronie Filistynów, że już gdzieś tak zabrnął w tym wszystkim, że mówi: nie mam wyjścia, muszę stanąć i walczyć? Czy po prostu Dawid powiedział coś takiego, żeby zyskać na czasie, żeby zastanowić się, co ja mam robić w tej sytuacji? Może liczył na to, że Bóg w jakiś sposób pokaże mu, że Bóg w jakiś sposób go wyratuje z tego wszystkiego, że nie wiem, być może, tak jak podejrzewali książęta filistyńscy, jak dalej zobaczymy, Dawid udałby się z nimi do walki, ale w czasie walki odwróciłby się i walczyłby z Filistynami. Być może. Tak naprawdę nie wiemy. Dawid daje taką odpowiedź, którą Akisz jest zadowolony, ponieważ rozumie ją po swojemu. Natomiast wydaje mi się, że Dawid po prostu sam nie wie, co ma robić, i daje taką wykrętną odpowiedź, aby zyskać na czasie. Natomiast Akisz ewidentnie rozumie to tak, jak rozumie, ponieważ dalej mówi: dlatego mianuję cię moim stróżem przybocznym na cały czas. I to na cały czas może oznaczać, że do końca życia, tak, że już będziesz moim stróżem, moim bodyguard, takim ochroniarzem do końca życia, na cały czas, albo może oznaczać na cały czas tej walki, że będziesz w moim chówcu i będziesz przy mnie na cały czas tej wojny, będziesz mnie ochraniał, co oznaczałoby też, że Dawid byłby pod okiem Akisza. I takie położenie jeszcze bardziej byłoby trudne, żeby zrobił jakieś manewry, kiedy byłby otoczony Filistynami, byłby w najbliższym otoczeniu samego króla, chyba żeby się na niego targnął. Trudno powiedzieć. W każdym bądź razie jego położenie jest niebezpieczne. Znajduje się w trudnym położeniu. I jak zobaczymy dalej, z Bożą pomocą Bóg po raz kolejny okaże mu łaskę i wyrwie go z tego położenia i pozwoli mu odejść z pola bitwy. Ale zanim do tego dojdziemy, mamy przed sobą historię, która, myślę, jest najbardziej intrygująca i najbardziej budząca najwięcej kontrowersji. I myślę, najlepszy materiał na filmy z całej tej księgi. I dzisiaj jedynie zrobimy ja to chciałbym podzielić się kilkoma słowami wstępu do tej całej historii, ale jest to naprawdę jedna z najbardziej intrygujących i zagadkowych historii w całym Słowie Bożym. W trzecim wierszu nagle jakby zostawiamy Dawida i pojawiają się dwie informacje, które są wprowadzeniem do tego, co ma się za chwilę wydarzyć. Czytamy, że Samuel już umarł i cały lud izraelski odbył po nim żałobę i pochowali go w Ramie, rodzinnym jego mieście. To jest informacja, o której już czytaliśmy, już w 25 rozdziale. Czytaliśmy o śmierci Samuela, ale tutaj ta informacja jest bardzo, bardzo istotna ze względu na to, co ma się za chwilę wydarzyć. Bardzo ważne jest podkreślenie dwóch faktów. Po pierwsze, że Samuel nie żyje, a za chwilę Saul spotka się z Samuelem. To tak jak, nie wiem, czy ktoś z was czytał kiedyś, czy może oglądaliście historię wigilijną, to się nazywa historia wigilijna Charlesa Dickensa? I początek, powieść wigilijna, tak? I na początku jest ta informacja, że Marley umarł. I tam jest mowa o tym, kto podpisał jego, tam, ten, to zaświadczenie o jego śmierci. Tak? I że sam Scrooge nawet podpisał jego zaświadczenie. To jest początek tej powieści, czy początek tego filmu, pierwsza scena. Marley nie żyje. To jest bardzo ważna informacja, ponieważ za chwilę Scrooge ma spotkać się z jego duchem. I tutaj mamy coś podobnego. Pojawia się informacja, Samuel umarł. Samuel nie żyje. A jednak za chwilę Saul ma się spotkać z Samuelem, czy też z jego duchem, czy z jawą, czy cokolwiek to jest. Po drugie, ta informacja jest istotna ze względu na stan, w którym król Saul się znajduje. Samuel był jego doradcą, był jego przyjacielem. Był człowiekiem, który kochał go, który namaścił go na króla i który, do którego, gdy Saul nie wiedział, co ma robić, mógł się zwrócić. Mógł się pytać go o radę. Samuel był człowiekiem, który chodził z Bogiem i słyszał Boga. Natomiast Saul, kiedy zaczął iść drogą nieposłuszeństwa, czytamy, że Boży Duch od niego odstąpił, a w jego miejsce na Saula przyszedł zły duch od Boga. I Saul, dręczony tym złym duchem, jest w położeniu, w którym ciągle żyje w jakiejś depresji, wpada w szał, dokonuje szalonych wyborów. I póki żył Samuel, gdzieś Saul liczył, że jeszcze może na nim się oprzeć. Ale tutaj nie ma już Samuela pośród żywych. Po drugie zaś czytamy, że Saul usunął z kraju wywołujących duchy i wróżbitów. A więc mamy te dwie informacje w trzecim wierszu. Samuel nie żyje i Saul usunął z kraju wywołujących duchy i wróżbitów. I to również jest bardzo istotna informacja w tym, co ma się za chwilę wydarzyć. Otóż za chwilę Saul wybierze się do kobiety, która wywołuje duchy. A oto czytamy tutaj, że to on sam usunął z kraju takich ludzi. I to wyrażenie oznacza, że albo przepędził ich, albo wytępił ich ostrzem miecza. Zgodnie z Bożym poleceniem wykonał na nich wyrok śmierci. Prawo mojżeszowe nie pozostawiało wątpliwości, co należy uczynić z ludźmi, którzy zajmują się spirytyzmem, okultyzmem, kontaktem z umarłymi. Ludźmi, którzy twierdzili, iż można uzyskać jakieś tajemne informacje, sięgając do świata duchów, sięgając do świata pozazmysłowego. W drugiej Księdze Mojżeszowej, 22 rozdziale i 18 wierszu, Bóg mówi do Mojżesza, czarownicy nie zostawisz przy życiu. Innymi słowy, wyrok śmierci na wszystkich czarowników. I to słowo czarownik, wróżbita, wywoływacze duchów, to są słowa z tamtych czasów, które opisują ludzi, którzy twierdzili, iż mają możliwość kontaktu z nadprzyrodzonym światem, ze światem duchów, ze światem zmarłych, ze światem tajemnych mocy, do których przeciętny człowiek nie ma dostępu. W trzeciej Księdze Mojżeszowej, w 19 rozdziale i 31 wierszu, Bóg mówi do swojego ludu, nie będziecie się zwracać do wywoływaczy duchów ani do wróżbitów. Nie wypytujcie ich, bo staniecie się przez nich nieczystymi. Ja, Jahwe, jestem waszym Bogiem. Podobnie w 20 rozdziale i 6 wierszu Bóg mówi, kto zaś zwróci się do wywoływaczy duchów i do wróżbitów, by naśladować ich w cudzołóstwie, to zwrócę swoje oblicze przeciwko takiemu i wytracę go spośród jego ludu. Innymi słowy, Bóg mówi, ja jestem waszym Bogiem, do mnie się macie zwracać, na mnie polegać, mnie się pytać. Natomiast jeżeli ktoś zwraca się do świata duchów, jeżeli ktoś zwraca się do zmarłych, jeżeli ktoś zwraca się do takich medium, którzy twierdzą, że potrafią kontaktować się z tym światem, popełnia duchowe cudzołóstwo, znieważa mnie, staje się nieczysty. I Bóg mówi, nie będziecie tego tolerować pośród siebie. Wytępicie takich ludzi, którzy takimi rzeczami się zajmują. To samo w 20 rozdziale i 27 wierszu. A jeżeli mężczyzna albo kobieta będą wywoływać duchy lub wróżyć, to poniosą śmierć. Ukamienują ich. Krew ich spadnie na nich. A więc nie ma wątpliwości, co Bóg myśli na temat wróżbitów, wywoływaczy duchów i im podobnych spirytystów i okultystów. W oczach Boga winni są śmierci. W 5 Księdze Mojżeszowej w 18 rozdziale od 10 wiersza Bóg ponownie mówi do swego ludu, niech nie znajdzie się u ciebie taki, który przeprowadza swego syna czy swoją córkę przez ogień. To też były okultystyczne praktyki. Ani wróżbita, ani wierzbiarz, ani guślarz, ani czarodziej, ani zaklinacz, ani wywoływacz duchów, ani znachor, ani wzywający zmarłych. Zobaczcie, jak tutaj wiele różnych określeń tych ludzi, którzy mają rzekomo jakąś nadprzyrodzoną moc, ale nie jest to moc od żywego Boga. Jest to moc pochodząca z innych źródeł. Bóg mówi, niechaj się u ciebie taki nie znajdzie, gdyż obrzydliwością dla Pana jest każdy, kto to czyni i z powodu tych właśnie obrzydliwości Pan, Bóg twój, wypędza ich przed tobą. Bracia i siostry, jak wiecie, dzisiaj tego typu ludzie są obecni, tego typu ludzie promują swoje usługi, tego typu ludzie zapraszają, aby korzystać z tej tajemnej wiedzy i tej tajemnej mocy i możliwości, jakie otwierają się przed tymi, którzy mają dostęp do tego świata duchów. Bóg jednoznacznie mówi, że ludzie, którzy to czynią, zasługują na śmierć, że jest to obrzydliwością dla Boga. Zwróćcie uwagę, że Bóg nie mówi, iż te rzeczy nie mogą przynieść jakiegoś skutku. Zwróćcie uwagę, że Bóg nie mówi, iż kontaktowanie się z tymi duchami, kontaktowanie się z tymi mocami i tak dalej, to jest zabawa, to jest sztuczka, to jest coś, co nie działa. Nie. Tylko dlatego, że coś działa, to nie oznacza, że to jest dobre, że mamy się tym posługiwać. Bóg nie mówi, że jeżeli skorzystasz z tego, dasz się ogłupić, wyciągną ci pieniądze z kieszeni i po prostu zrobią cię w dudka. Oczywiście, jest wielu takich. Jestem przekonany, że wielu z tak zwanych wywoływaczy duchów, masujących te szklane kule i robiących inne rzeczy, to po prostu oszuści, którzy wyciągają ludziom pieniądze z kieszeni i nabijają ich w butelkę. Z drugiej jednak strony, to co tutaj czytamy, pokazuje nam, że jest realny duchowy świat, do którego pewni ludzie mają dostęp, ale dla Boga jest to obrzydliwość. Człowiek, który to czyni, staje się nieczysty i znajduje się pod Bożym sądem i przekleństwem. Dlatego dla nas, ludzi wierzących, ludzi, którzy twierdzimy, że nasz Bóg jest żywy, że nasz Bóg mówi i nasz Bóg działa, jakąż obrzydliwością jest jakikolwiek kontakt z tymi rzeczami. Saul, kiedy miał przy boku Samuela, kiedy chodził Bożymi drogami, wytępił tych ludzi, przepędził ich ze swojego kraju. Niestety teraz jest w położeniu, w którym uzna, że skoro nic innego nie działa, to on z tego skorzysta. I o tym będziemy mówili więcej za tydzień, jak Bóg pozwoli. Ale dzisiaj, bracia i siostry, chciałbym wam zadać to pytanie. Czy jesteście gotowi, czy jesteśmy, sobie również zadaję to pytanie, czy jesteśmy gotowi ufać Bogu i polegać na Bogu i nie zwracać się do żadnych innych źródeł mocy i objawienia poza Bogiem, jeżeli Bóg zwleka z odpowiedzią na nasze modlitwy, zwleka z odpowiedzią na nasze pytania, albo odpowiada w sposób, który nam nie odpowiada, albo działa w sposób, którego nie rozumiemy. Czy wtedy powiemy, skoro Ty tak, to ja sobie znajdę inną drogę pomocy. Ja sobie znajdę inną drogę objawienia. Ja sobie znajdę inną drogę znalezienia jakiegoś wyjaśnienia czy kierunku. Powtarzam, Bóg zakazał tego typu praktyk nie dlatego, że są one bezużyteczne czy nie działają, ale dlatego, że są wyrazem buntu wobec Boga. Są wyrazem odrzucenia Bożej pomocy, drogą do duchowego zniewolenia i zagłady. Z pewnością, jeżeli jakiekolwiek docierają do was wiadomości, a dzisiaj trudno, żeby do nas nie docierały, bombardują nas z każdej strony, słyszycie o ludziach, którzy nawet dla policji współpracują, współpracują z policją i oni posługują się tego typu rzeczami. Policja współpracuje z jasnowidzami, współpracuje ze spirytystami, którzy wskazują im miejsca dokonania zbrodni, potrafią wskazać na rzeczy, których policja w naturalny sposób nie jest w stanie dojść. Rządy krajów radzą się nieraz dzisiaj spirytystów, ich szamanów i ludzi, którzy mają jakiś wgląd w ten duchowy świat, mają jakiś kontakt z demonami. I coraz częściej jest to przedstawiane jako wiedza. Coraz częściej jest to przedstawiane jako po prostu kolejna forma ludzkiego, normalnego doznania. W Wikipedii przeczytałem, że tajemne moce badane przez okultyzm są dziś niezrozumiałe dla większości ludzi, ale stają się przedmiotem stale rosnącego zainteresowania. A w ruchu nowej ery, czy New Age, przeżywają swój renesans. Dzisiaj mamy mnóstwo ludzi, którzy proponują nam wróżenie z kart tarota, czytania z dłoni, horoskopów, różnej maści narzędzi i środków do skontaktowania się ze zmarłymi, z duchami, aby od nich otrzymać jakąś moc, wiedzę, wskazówki. Wielu ludzi nie zaczyna dnia, póki swojego horoskopu nie przeczyta. Wielu ludzi wokół siebie wahadełkiem kręci, żeby się przekonać, jaką energię mają, jakie możliwości mają. Wielu ludzi jest pogrążonych w tych różnych spirytystycznych praktykach, które ja nie twierdzę, że nie działają. One działają. Kwestia jest tylko, co za nimi stoi. Jaka moc, jaka siła, jakie niebezpieczeństwo dla twojej i mojej duszy i każdego, kto chce się tym bawić. W ostatniej księdze Nowego Testamentu, w Księdze Objawienia, gdzie czytamy o tej chwalebnym nowym mieście, gdzie czytamy o tym chwalebnym błogosławieństwie zbawionych, mowa jest też, jak mówiłem na początku, o innym miejscu, o drugiej śmierci, o jeziorze płonącym ogniem i siarką. I mowa jest o tych, którzy tam się znajdą. Kto to będzie? To będą bojaźliwi. To będą ludzie niewierzący, skalani, zabójcy, wszetecznicy, czarownicy, bałwochwalcy i wszyscy kłamcy. Ich udziałem jest jezioro płonące ogniem i siarką. Bracia i siostry, to nie są żarty. Niechaj nikt z nas nie wpadnie na pomysł, żeby się tym bawić. Dzisiaj w internecie, wielu z nas korzysta z internetu do pracy czy do innych celów, jest cała masa przekierowań na tego typu strony, które czasami są prezentowane jako niewinna zabawa, które prezentowane są jako wiedza, które prezentowane są jako nowa forma nauki dla współczesnego człowieka. Bóg nie zmienił swojego zdania. Bóg nam wyraźnie powiedział, co myśli o tych rzeczach i ostrzega nas przed jakimkolwiek kontaktem z tym światem. Nie dajmy się zwieść, nie dajmy się oszukać. Nie bądźmy ludźmi głupimi, którzy wpadną w diabelską pułapkę. Chrześcijanie nie powinni mieć nic do czynienia z żadnymi okultystycznymi, spirytystycznymi praktykami. Mamy Boga, który mówi: przyjdźcie do mnie, zaufajcie mi, czekajcie na mnie, módlcie się do mnie, wzywajcie mojego imienia. Jakiekolwiek zwrócenie się do tych innych form duchowej mocy jest buntem wobec Boga, który mówi nam: ja jestem wszystkim, czego potrzebujecie. Słowo Boże mówi nam wyraźnie: w Jezusie Chrystusie mamy wszystko, czego potrzebujemy do życia i do pobożności. Wszystko. Niczego nam w Nim nie brak. Boska Jego moc obdarowała nas wszystkim, czego potrzebujemy. Jeśli zwracasz się do innych źródeł poznania mocy, zaprzeczasz tej prostej prawdzie, że w Jezusie jest wszystko, czego potrzebujesz. Myślę, że tu się zatrzymamy. Mam jeszcze kilka myśli, ale nie będę rozpoczynał kolejnego tematu. Bracia i siostry, to co chciałbym podkreślić na koniec jeszcze, to to, że Słowo Boże daje obietnicę tym, którzy są gotowi czekać na Boga. Są sytuacje w naszym życiu, są momenty, gdzie wydaje się, że nic nie działa. Saul, jak zobaczymy, będzie się pytał Boga. Będzie oczekiwał na sny, będzie oczekiwał na słowa proroków, będzie oczekiwał na to, żeby Bóg w taki czy w inny sposób do niego przemówił. Ale Bóg nie odezwie się do niego ani słowem. Bóg nie odezwie się do niego ani słowem, dlatego że jest wielu takich ludzi, którzy podobnie jak Saul, zwracają się do Boga jako ostatniej deski ratunku. Nie szukają Go, kiedy można Go znaleźć, ale szukają, kiedy wszystko inne zawiedzie. Kiedy już nie mają dokąd się zwrócić, mówią, może Bóg pomoże. Ale w takich momentach bardzo często przekonają się, że Bóg milczy. Oto Bóg mówi, dzisiaj jest dzień łaski. Dzisiaj jest dzień zbawienia. Dzisiaj Bóg mówi, dzisiaj szukaj mnie z całego serca. Dzisiaj wołaj do mnie. Nie czekaj, aż staniesz w miejscu, gdzie już nic innego i nikt inny ci nie będzie mógł pomóc. Dzisiaj Bóg mówi, szukajcie mnie, póki można mnie znaleźć. Przychodzą takie dni człowieka, kiedy możesz szukać Boga, możesz Go wzywać, a jak Boża mądrość mówi, ja wtedy będę się z ciebie śmiać, dlatego że wcześniej mnie nie szukałeś, dlatego że wcześniej się do mnie nie zwróciłeś, kiedy ja do ciebie mówiłem, kiedy ja na ciebie czekałem, kiedy ja dawałem ci szansę. To nie jest tak, że my decydujemy o tym, kiedy Bóg zwróci się do nas. To Bóg w swojej łasce zwraca się do nas i przemawia do nas i wyciąga do nas rękę. I jeśli zatwardzimy nasze serca na Jego głos, jeśli zlekceważymy Jego wezwanie do pojednania się, do pokuty, do obrania Jego drogi, może przyjść na nas taki dzień, że będziemy Go wołać i będziemy Go szukać i Go nie znajdziemy. I ta historia to ilustruje. Jak zobaczymy dalej, Saul będzie szukał Boga i Bóg mu się nie da znaleźć. Bracie i siostro, jakże ważne jest, abyśmy z otwartym sercem szukali Boga i słuchali Jego głosu. Jeśli ty zatwardzisz swoje serce przed Bogiem, wiedz, że Bóg zatwardzi twoje serce jeszcze bardziej. Oczywiście będzie próbował najpierw je skruszyć. Będzie próbował najpierw ci uświadomić twój błąd. Ale jeśli chcesz trwać w uporze, może przyjść na ciebie takie zatwardzenie. Może przyjść na ciebie takie wydanie cię na pastwę twoich pożądliwości i twoich pragnień, że tak jak Słowo Boże mówi, możesz znaleźć się w miejscu, gdzie już nie ma dla ciebie upamiętania, gdzie już nie ma dla ciebie żadnej ofiary, ale tylko straszne oczekiwanie Bożego sądu. Nie zatwardzajmy naszych serc, kiedy Bóg mówi do nas. Nie bawmy się z jakimiś innymi formami duchowej mocy. Pokładajmy naszą ufność w Bogu, który jest dobry i łaskawy i cierpliwy, ale nie da się z siebie naśmiewać. Nie zostawia bezbożnego na jego drodze nieposłuszeństwa, bez kary. Karci również tych, którzy schodzą z jego dróg, tak jak Saul. Od niedawna o tym szczegółowo mówiliśmy, o tym niebezpieczeństwie porzucenia żywej wiary, o tym wielkim niebezpieczeństwie zejścia z Bożej drogi. Strzeżmy się, bracia, siostry. Pilnujmy się w naszym duchu. Nie igrajmy z grzechem. Szukajmy Boga dzisiaj. Nie jutro, nie po nowym roku, ale dzisiaj. Póki można Go znaleźć. Powstańmy, proszę, do modlitwy. Drogi Panie, niechaj Twe słowo pracuje w naszych sercach. Niechaj Twe słowo przynosi nam Twoje życie, Twoją mądrość, duchowe zrozumienie. Obyśmy byli jak Dawid, który mimo swoich błędów i potknięć, gdy przemawiasz do niego, gdy karcisz go, gdy dotykasz go swoją ręką karcenia, korzy się przed Tobą i pokutuje i szuka Twojego miłosierdzia i zbliża się do Ciebie i doświadcza przebaczenia, doświadcza uwolnienia, doświadcza błogosławionej przemiany. Obyśmy nie byli naśladowcami Saula, który tak wiele otrzymał, tak wiele doświadczył, tak wiele przeżył. Tyle razy miał możliwość, by nawrócić się, pokutować, a jedynie chwilowe łzy płynęły z jego oczu, jedynie chwilowe emocje ogarniały jego serce, ale nie ma w nim żadnej przemiany, nie ma w nim żadnej pokuty. Jest trwanie w swym błędzie, trwanie w swym grzechu, trwanie w zatwardziałości. Aż do tego tragicznego dnia, gdy zwraca się do wróżbitów, których sam wcześniej nakazał wytępić. Boże, zachowaj nas od lekceważenia tych duchowych zagrożeń, od igrania czy próbowania rzeczy, które nazywasz nieczystymi, przeklętymi, tego wszystkiego, co jest grzechem, od tego wszystkiego, co obraża Ciebie i co jest wyrazem naszego buntu wobec Ciebie. Daj, Panie, byśmy mieli w sercach świętą bojaźń przed Tobą, obrzydzenie wobec grzechu, nienawiść wobec wszelkiej nieprawości, aby szukać Ciebie, aby postępować ku Twemu zupełnemu podobaniu, polegając na łasce naszego Pana Jezusa Chrystusa i Jego całkowitej wystarczalności. Prosimy w Jego świętym imieniu. Amen.